Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin. Pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Maria i zapraszam na audycję pod tytułem Szukając Słowa Bożego. I bardzo serdecznie witam na naszej antenie naszego dzisiejszego egzegetę, księdza profesora, doktora habilitowanego Sławomira Stasiaka, który jest moderatorem dzieła biblijnego w Legnicy, a także kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Witam Państwa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
I na samym początku prośmy Ducha Świętego o wszystkie potrzebne łaski, do tego, abyśmy mogli się otworzyć na to Słowo, przyjąć je do swoich serc i żyć nim na co dzień.
Najbliższą niedzielę przeżywali będziemy w niebowstąpienie pańskie w roku C. Czytania, pierwsze czytanie będziemy słuchali, czytanie wzięte z Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 11. Refren psalmu responsoryjnego: Pan wśród radości wstępuje do nieba. Drugie czytanie to fragment listu do Efezjan, rozdział pierwszy, wersety od 17 do 23. Aklamacja przed Ewangelią: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I Ewangelia, wzięta z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 24, wersety od 46 do 53. Zapraszamy wszystkich Państwa do refleksji, medytacji nad Słowem Bożym. Dziejów Apostolskich. Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca, mówił: słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach i rzekli: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Niebowstąpienie jest jakby wielką i chwalebną epifanią, objawieniem Chrystusa zmartwychwstałego, które Łukasz, jako jedyny ewangelista, umieszcza w zakończeniu swojej Ewangelii i na początku swojego drugiego dzieła, Dziejów Apostolskich. Biblia, odziedziczywszy starożytną i utrwaloną symbolikę, umieszcza w górze, na wysokościach, w niebie, to, co jest lepsze, co przewyższa przestrzeń horyzontalną naszego świata. Pod nim zaś umiejscowione zło i śmierć, czyli piekło. Spotkanie więc człowieka z Bogiem sytuuje się w koncepcji wertykalnej, według której Bóg zstępuje z nieba, aby rozmawiać z człowiekiem i do niego wstępuje po dokonaniu swojego dzieła. Zatem z symboliki wniebowstąpienia nie możemy wiązać z kategoriami tylko przestrzennymi czy kosmicznymi, które stanowią jedynie jej pojęciową powłokę. Należy rozumieć ją raczej jako włączenie w egzystencję Boga w wymiarze transcendentnej komunii z Nim na wieki. Teraz łatwiej już nam zrozumieć, żeby wniebowstąpienie Jezusa opisane za pomocą wcześniej wyjaśnionych symboli nie jest niczym innym jak nowym wyznaniem wiary w Chrystusa zmartwychwstałego. Nie jest On już więcej obecny pośród nas w sensie fizycznym, cielesnym. Jednak jest tak samo obecny pośród nas dzięki ożywiającej mocy Boga. Po trudnym dla wielu czasie przyjęcia postaci sługi przez Jezusa, On teraz jest wywyższony ponad wszystko, w Bogu, w kierunku którego wytycza drogę całej ludzkości, aby Chrystus był wszystkim we wszystkich, jak powie apostoł Paweł w liście do Kolosan.
Świętego Pawła apostoła do Efezjan. Bracia,
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja na waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas, wierzących, na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób. Temat wniebowstąpienia jest obecny również w tym doniosłym fragmencie listu do Efezjan, a dokładniej w wersetach od 20 do 23, które posiadają charakter uroczystego hymnu. Bóg wskrzesił go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich ponad wszelką zwierzchnością i władzą, i mocą, i panowaniem, i wszystko poddał pod jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Temu uwielbieniu Chrystusa odpowiada przemiana, która dokonała się w człowieku. O tym mowa jest w słowach o nadziei naszego powołania, do której zostaliśmy wezwani. Potęga Chrystusa zmartwychwstałego i uwielbionego jest tak wielka, że potrafi zwrócić ku sobie cały Kościół z niczym niepohamowaną mocą. Byście wiedzieli, czym przemożny ogrom Jego mocy względem was wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły. Kościół jest Jego ciałem, znakiem Jego niemal fizycznej obecności w świecie, podobnym do tego ciała, z pomocą którego Chrystus przepowiadał i uzdrawiał. Jeśli zatem Chrystus jest Panem świata, który chce przyciągnąć do siebie, to tym bardziej jest nim również Kościół, który On chce zamknąć cały w sobie. Zakończenie Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca, wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Wniebowstąpienie jest szczytem Ewangelii według świętego Łukasza. Cała droga Jezusa i Jego ucznia, który podąża za Nim po drogach świata, ma swój idealny cel na najwyższej górze w Jeruzalem, na Górze Oliwnej. Zauważmy, że kiedy Łukasz rozpoczyna centralną sekcję swojej Ewangelii poświęconą długiej drodze Jezusa w kierunku Jerozolimy, opowiadanie rozpoczyna się następującym stwierdzeniem. Gdy dopełniał się czas Jego wzięcia z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy. Łukasz 9,51. Jednak już w opisie przemienienia na górze Tabor Łukasz przedstawia dialog Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem w taki sposób. Mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Rozdział 9, werset 31. Tym chwalebnym odejściem było wejście Chrystusa do światłości Ojca i do Jeruzalem niebieskiego i doskonałego. Jezus więc przybywa do Jerozolimy jakby do ostatecznej przestrzeni, przestrzeni swojej śmierci i zmartwychwstania. Ostateczną pieczęcią tej tajemnicy paschalnej Łukasz czyni wniebowstąpienie, które jest również ostatnią stronicą trzeciej Ewangelii. Staje się ono triumfalną konkluzją ziemskiego życia Jezusa. On, jako najwyższy kapłan, podnosi swoje ręce i błogosławi swój Kościół. A przed nim cała wspólnota wierzących staje w postawie liturgicznej adoracji, chwały i święta. Nie są to słowa pożegnania, lecz słowa inaugurujące nową erę, erę nadziei. Zapraszamy Państwa do podzielenia się własną refleksją, medytacją nad Słowem na najbliższą niedzielę. Przypomnę, w najbliższą niedzielę przeżywać będziemy wniebowstąpienie Pańskie. Czytania. Pierwsze czytanie wzięte z Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 11. Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan, rozdział pierwszy, wersety od 17 do 23 i Ewangelia wzięta z Ewangelii według świętego Łukasza, zakończenie tej Ewangelii, rozdział 24, wersety od 46 do 53. Zapraszamy do refleksji nad Słowem na najbliższą niedzielę.
A ja przypomnę, że naszym biblistą jest ksiądz profesor dr habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, a także kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. I przypominam numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536-600-100 oraz 536-600-200 i zagranica 48-56-655-23-33 oraz 48-56-655-23-66. Bardzo prosimy, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus, Krystyna z Olkusza.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam się zapytać o taką sprawę. W pierwszej księdze rodzaju Bóg nazwał niebem, w pierwszym rozdziale księgi rodzaju, Bóg nazwał niebem sklepienie, które oddziela wody nieba od wody ziem, czyli chmury od tego, co na ziemi. Więc dlaczego Bóg nie może do góry iść, do nieba? Chciałam się zapytać, po co to przekręcanie? To tyle.
Dziękujemy pani Krystyno za to pytanie. Bardzo prosimy księdza profesora.
No właśnie, tak jak mówiliśmy, kategoria poruszania się ku górze to jest kategoria, no powiedziałbym tak, abstrakcyjna, bo oczywistą rzeczą jest, że Pan Bóg nie wstępuje do nieba, czyli gdzie? Do kosmosu, dopóki mieliśmy pojęcie świata takiego, który sięgał do granic kosmosu, do granic atmosfery ziemskiej, no to ponad tą atmosferą ziemską mogliśmy umieścić niebo, w którym żyje Bóg. Teraz wiemy, że kosmos jest nieograniczony, więc gdzie możemy tego Boga usytuować? To jest bardziej kategoria, no właśnie nieprzestrzenna, tylko kategoria taka, która przekracza naszą przestrzeń, ponieważ zwykle człowiek, kiedy pragnął wejść w kontakt z Bogiem, wchodził na górę. Im wyżej, tym lepiej. Zresztą ci z Państwa, którzy wybierają się czasami na górskie wycieczki, mają świadomość taką, że w górach jakby tak inaczej się tego Pana Boga czuje. On jakby jest tak bliżej nas trochę, pomimo tego, że to przecież jest wciąż ta sama ziemia, prawda? Co to za różnica, czy jestem w depresji nad Morzem Martwym, czy jestem na Monteveresie. Różnicy wielkiej nie ma. A więc to chodzi tylko o wyjście z przestrzeni egzystencji człowieka. Czyli niebem nazywamy tą rzeczywistość, w której żyje Bóg i do której Chrystus pokazuje nam drogę. I myślę, że to jest właśnie ideą wstąpienie ku górze, czyli wstąpienie ku Bogu, a nie powyżej stratosfery czy jonosfery.
Też mi się tak skojarzyło, że jakbyśmy właśnie w ten sposób pojmowali niebo, no to miałby rację. Podobno miał tak rzec Gagarin, który wrócił z kosmosu
tak, Boga nie
i Boga nie widział. Tak.
Tak, no, oczywiście to nie jest kategoria przestrzenna. Niebo to jest kategoria wiary.
Ale co też nie oznacza, że w tej pierwszej księdze rodzaju, w pierwszym rozdziale, no było to tak ukazane, jak ówcześni ludzie pojmowali.
No właśnie, tutaj uczynił Bóg sklepienie i oddzielił górne wody od wód dolnych. To też jest sposób pojmowania świata, ówczesny sposób pojmowania świata. Wody górne i wody dolne to były, tak, wody dolne to były te wody, które były spotykane na ziemi przez człowieka. Je widział. Natomiast mając świadomość tego, że pada deszcz, wówczas, przed laty, kiedy powstawała Księga Rodzaju, próbowano sobie w jakiś sposób uzmysłowić, skąd się ten deszcz bierze, a zatem wniosek był prosty. Tam musi być jakiś zbiornik z wodą ponad tym sklepieniem. Stamtąd ten deszcz pada. Nikt wtedy jeszcze nie znał tak dokładnie meteorologii, jak my dzisiaj znamy. Zresztą Biblia mówi o historii zbawienia, a nie o budowie meteorologii czy o budowie kosmosu czy świata.
Thank you.
Bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Elżbieta, witam księdza prowadzącego i księdza profesora, który prowadził rozważanie tych czytań na nadchodzącą niedzielę. Ja chciałam powiedzieć, że te czytania takie skierowały do mnie takie pytania, jakie świadectwo bym dała dzisiaj właśnie o Jezusie, o mojej wierze właśnie w świetle tych czytań na bieżącą niedzielę, czyli w świetle właśnie w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Pana Jezusa, który jest nie tylko moim Panem i Bogiem i Królem ukrzyżowanym, zmartwychwstałym, żywym i działającym, ale także jest tym Bogiem, w którym ja zrozumiałam cały sens swojego istnienia i swojego powołania, tego ostatecznego powołania, a więc tego powołania właśnie do życia wiecznego. To jest trudne, bo jestem człowiekiem, który żyje, żyje w określonym świecie, w określonej rzeczywistości, ale wiara, która się kształtuje, która się pogłębia, właśnie prowadzi do tego, żeby właśnie dojść do tego momentu właśnie, że jest to życie wieczne, że jest to ten cel też u Boga najważniejszy dla nas, kto jest nasze zbawienie. To jest nie tylko nasze uzdrowienie z naszych ran, z naszych wszelkich cierpień, bólu, ale także to jest ten ratunek i ocalenie. To jest ocalenie od tej właśnie tej śmierci i potępienia wiecznego. I to właśnie czytanie mnie nakierunkowywuje właśnie na to moje ostateczne przeznaczenie, które jest także tą właśnie taką nadzieją. Chrystus odchodzi, ale odchodzi, jest obecny dalej, jest obecny we mnie. Ja jestem w Nim i tam jestem też w tej perspektywie tego nieba, bo On tam idzie szykować mieszkanie dla każdego z nas, do Ojca swojego. Tam mieszkań jest wiele, ale też jest to też taka nadzieja, która zawieść nie może, która jest też i troszkę podsycona i smutkiem, i lękiem, ale też jest taką nadzieją, która według słów świętego Pawła, że jestem właśnie jakby smutna, ale i pełna radości. Jestem nic nie mająca u Boga, ale wzbogacająca innych. I jestem też, która nie ma nic, ale posiada wszystko. I chciałam się tymi słowami i tą refleksją podzielić. Dziękuję za wysłuchanie. Bóg zapłać,
szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani Elżbieto. Właśnie tu ja chcę bardzo serdecznie podziękować za to przejście od takiej przestrzennego pojmowania odejścia Jezusa ku takiemu właśnie pojęciu tego odejścia, ale pozostania Jezusa ciągle z nami. No, nie jest z nami w formie cielesnej, ale przecież wiemy doskonale, że jest z nami obecny w swoim słowie, w najświętszym ciele, w najświętszej krwi. Niebawem będziemy świętowali uroczystość Bożego Ciała, uroczystość najświętszych ciała i krwi pańskich. A zatem to jest rzeczywiście dla nas upewnienie, że Jezus nie pozostawił nas samych, że On nie powrócił do swojego boskiego świata, ale wytyczył nam drogę do tego świata, z którego On jest i w którym przebywa Jego Ojciec.
Bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ksiądz Wrocławia. No właśnie chciałam powiedzieć takie słowo o niebie, że niebo jest tu i teraz. Niebo to wszystko, co zbierasz. Niebo, jak ty pojmujesz. Niebo, co poszukujesz. Szczęść Boże. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Królestwo Boże w was jest, prawda? To są słowa Jezusa. To niebo, czyli przestrzeń, w której my żyjemy z Bogiem, już zaczyna się w nas samych, a dopełnione zostanie w pełnym zjednoczeniu z Bogiem, tak jak to pełne zjednoczenie z Bogiem Chrystusa dokonało się przez Jego śmierć, ale również i zmartwychwstanie, i w niebowstąpienie.
Bardzo prosimy, halo.
Kłania się, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich pozdrawiam.
Na wieki wieku.
Z Warszawy.
Pozdrawiamy.
No, są poruszane piękne rzeczy, jeżeli chodzi o Pismo Święte, bo to jest najpiękniejsze dzieło na świecie, z którego cierpiemy całą mądrość i cierpali nasi przodkowie. Ale tutaj, no wiadomo, że jest dużo ludzi, którzy nie rozumieją treści czterech ewangelistów, co piszą, prawda? Czasami tak się człowiek się gubi. No i tam pani dzwoni, oczywiście o tym sklepieniu chciałem powiedzieć, jak się tam trzeba dowiedzieć i wreszcie na koniec spuentowała, że po co to takie przekręcanie? A ja bym powiedziała, po co taka drętwa gadka? No jeżeli oczywiście ja jestem mądrzejszy od kogoś, to po co się pytam, prawda? No chyba taki święty Łukasz, on mądrzejszy był chyba żyjąc, pisząc to wszystko, prawda, tą całą prawdę, by mądrzejszy, jeżeli napisał, no to chyba to nie jest jakieś, ani śmieszne, musi być tak, jak jest napisane, prawda, bo w Piśmie Świętym nie można nic zmieniać, nawet przecinka czy kropki, prawda, niczego. Także tutaj uważam, że dobrze, że ta pani się spytała, no ale takie na koniec, takie, no po co te przekręcanie? No to tak wynika, że jak zwracam mi ktoś uwagę, to jest mądrzejszy ode mnie. Jak jest mądrzejszy ode mnie, to po co się pyta? No i to właśnie chodzi mi o wyjaśnienie takiego, może nie o wyjaśnienie, ale no
to jest Pismo
Święte, uważam, tak. Jeśli każdy pilnuje, co Pismo Święte mówi, dekalog, uważam, ksiądz, co mówi, też jest prawdą. No, przeanalizować ludziom, trzeba wytłumaczyć, no, ale ludzie czasami też tak no wydają, że nie wiedzą, albo wiedzą, a coś się chcą dowiedzieć i wreszcie kończy temat i nie wiadomo, o co chodzi, o co jemu chodzi.
A może właśnie, panie Kazimierzu...
Życzę wszystkiego dobrego, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękuję
bardzo. Żeby ta nasza... żeby nauka księży w ogóle w nas wchodziła. No i żebyśmy byli oczywiście naprawdę konkretnymi ludźmi, nie oddalali się od Pana Boga. Szczęść Boże, kłaniam się.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy.
Ja myślę, że to nie tyle chodzi, tak sądzę, o pouczanie, o to, że ktoś jest mądrzejszy. Po prostu zafrapowanie Słowem Bożym jest bardzo ważne i nawet kiedy pojawiają się takie pytania, które no jakoś nas poruszają bardzo i czasami nawet aż do tego stopnia, że my się oburzymy na coś, czy zareagujemy na coś ostrzej, to myślę nie jest nic złego. Wystarczy popatrzeć na zachowanie proroków, którzy w kontaktach z Bogiem kłócili się wręcz z Nim. Ja, Panie Boże, jak to jest, mówi Jeremiasz, że ja muszę ciągle ogłaszać gwałt i ruina. Ja bym chciał wreszcie powiedzieć jakieś nadziejne słowo, piękne. To takie spieranie się o Słowo Boże, to powiedziałbym nawet, że jest piękne, dlatego że świadczy to o tym, że to Słowo trafia gdzieś tam do naszej głębi. A druga rzecz, że musimy zawsze pamiętać o tym, i tu pozwólcie, drodzy radiosłuchacze Radia Maryja, na taką małą dygresję ogólną dotyczącą Pisma Świętego. Musimy zawsze pamiętać o tym, że Pismo Święte, Biblia, Słowo Boże jest dziełem bosko-ludzkim. Bóg przekazał treści objawione, ale zostało to zapisane w języku ludzkim. A język ludzki, jak to język ludzki, bywa niedoskonały. I tych trudno się spodziewać, żeby on był idealny, żeby te całe pojmowanie świata było również idealne w wykonaniu ludzi, którzy zapisywali to Pismo Święte. Zresztą, przypomnę jeszcze raz, o tym mówiłem i to jeszcze raz mocno chcę zaakcentować, że Słowo Boże nie zawiera treści dotyczących astronomii, kulturoznawstwa, innych nauk przyrodniczych. Słowo Boże, Pismo Święte, to jest historia zbawienia. I tam zostało zamknięte wszystko to, co nam jest potrzebne do zbawienia.
A nawet przecież widzimy, no dzisiaj, jak przez pokolenia różni się język, czyli babcia, trudno się jakoś nieraz porozumieć z tym wnuczkiem, który gdzieś tam chodzi do szkoły, nauczył się mówić tak jak inne dzieci w tej szkole.
Tak jest.
Jakoś dziwnie to brzmi babci czy dziadkowi, o czym on mówi.
No właśnie. A tu musimy mieć świadomość taką, że to nie jest dystans jednego pokolenia, ale bywało tak, że jedna księga powstawała, była kształtowana, się przez kilkaset lat, nie dziesiąt, ale kilkaset lat, to więc no, druga rzecz. Ostatnia, najmłodsza z ksiąg Pisma Świętego powstała no ni mniej, ni więcej, tylko 1900 lat temu, ponad 1900 lat temu, w setnym roku po Chrystusie. To są ogromne odległości, a więc odległości rozumienia świata, odległości pojmowania języka, sposobu wyrażania się. No, to wszystko jest właśnie potrzebne do studiowania słowa.
Ale niebo jest to samo.
Niebo wciąż pozostaje to samo, przestrzenią, do której człowiek zostaje zaproszony przez Boga.
Bardzo prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Małopolski.
Pozdrawiamy.
Ja mam takie może dwie uwagi tutaj do audycji, właściwie do nas wszystkich. Przede wszystkim, że Pismo Święte może to nie jest bezpośrednio związane z tymi czytaniami, które są na mszę niedzielę, ona wymaga pewnej pokory. To znaczy nie można sobie uzurpować, że się ma tylko rację, że się rozumie to pismo dokładnie, że ktoś z innych osób nie ma chociażby po części racji, że to jest moim zdaniem pierwszy taki jeden z błędów przy czytaniu. Natomiast wracając jeszcze do takich konkluzji konkretnych z tymi czytaniami i wracając jeszcze do tej księgi rodzaju, to jednak patrząc na opisy, które tam były, to jednak one nie są sprzeczne z rzeczywistością. Przecież one były pisane bardzo dawno, a obecnie nawet świat nauki, nawet patrząc na rozwój innych planet, to one w ten sam sposób się właśnie rozwijają. Pojawia się życie, najpierw pojawia się woda, później tak samo, jak jest opisane w Księdze Rodzaju. Także myślę, że to do końca nie jest takim absurdem. Natomiast definicja nieba, o tym co się wspomina tutaj, Księga Rodzaju, wstępienie do nieba, to są dwa różne pojęcia po prostu. Pod tym samym słowem nieraz nawet w życiu codziennym można rozumieć różne pojęcia, prawda? Nawet kilka pojęć, niekoniecznie dwa. I to miałbym, może takie moje uwagi byłyby.
Dziękujemy bardzo, panie Stanisławie. Dziękuję szczególnie za tą pierwszą uwagę. Pismo Święte wymaga pokory. To prawda. To nie wystarczy studiować Pisma Świętego całymi latami. To trzeba robić na kolanach. Ktokolwiek by studiował Pismo Święte, nawet poświęcał na to najdłuższe godziny, a robił to bez wiary, to będzie po prostu studium jakiejś historycznej księgi. Natomiast robiąc to z wiarą, robiąc to na kolanach, w pokorze, człowiek odnajduje w tym, w Biblii, w Piśmie Świętym, mówiącego do mnie Boga, bo to przecież o to chodzi, żeby Bóg mówił do mnie i żebym ja go słyszał i na jego słowo odpowiadał. Jeśli chodzi o opisy stworzenia świata, człowieka z Księgi Rodzaju, tak sięgnęliśmy trochę tego tematu. Broń Boże, nie można używać określenia, i tu też dziękuję Panie Stanisławie za to stwierdzenie, tam nie ma absurdu. To jest określony sposób pojmowania świata i człowieka, ale sposób, w którym została zamknięta tajemnica dotycząca naszego zbawienia. I tą tajemnicę po prostu mamy zgłębiać, mamy ją poznawać.
Bardzo prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz Strzelma. No takie pytanie odnośnie Ewangelii. Jezus w rozmowie z Nikodemem mówi, że nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego, nie? Jak to miałbym rozumieć, bo przecież w Księdze Rodzaju pisze słowa, że Bóg wziął Hanocha, czy w Księdze Królewskiej o proroku, ogniu, że Bóg ich wziął, a Jezus mówi w rozmowie z Nikodemem w ten sposób.
Tak jest. To wszystko zależy od tego, jak my będziemy rozumieli wyrażenie. Został zabrany, to nie jest równoznaczne, tak jak Henoch czy Eliasz. Został zabrany, to nie jest równoznaczne, że został wzięty do nieba. Mówiąc krócej, wzięty do nieba to znaczy zbawiony. W tym kontekście, o którym dzisiaj jest mowa, czy będzie mowa w najbliższą niedzielę. I w takim kontekście możemy powiedzieć, że tylko Syn Człowieczy, tylko Jezus Chrystus, który zstąpił z nieba, wcielił się, stał się człowiekiem, potem do tego nieba powrócił, najpierw przez zmartwychwstanie, a potem przez w niebo wstąpienie. Natomiast jeśli mowa jest o Henochu czy o Eliaszu, mowa jest o tym, że zostali zabrani z ziemi. Tak samo jak każdy z nas zostaje w pewnym sensie zabrany z ziemi, kiedy umiera.
Dziękuję. Boże.
Szczęść Boże. Boże, dziękujemy również. Bardzo prosimy, halo.
Niech będzie chwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Pozdrawiam księdza profesora i księdza prowadzącego. Ja dzwonię z Sokołowa Podlaskiego, mam na imię Bogusław i chciałbym się podzielić takim dwojakim spojrzeniem na Pismo Święte. Mianowicie był taki okres czasu, kiedy porzuciłem wiarę. No, byłem ochrzczony, ale moja sytuacja życiowa była taka, że zupełnie nie wierzyłem, odszedłem do kościoła. Jak się zetknąłem z Pismem Świętym, to widziałem w nim po prostu, nie patrzyłem jako na historię zbawienia, tylko patrzyłem na zasady moralne. Widziałem tu wiele sprzeczności. Widziałem jakby, w ogóle się nie odnajdywałem w tym Pismie Świętym. Natomiast jak uzyskałem wiarę przez wydarzenie życiowe, bo Pan Bóg do mnie przemówił przez konkretne wydarzenie i przez to wydarzenie do mnie dotarł i zacząłem czytać Pismo według wskazań Kościoła, to znaczy modlić się do Ducha Świętego, żeby dał mi wiarę właśnie w to, co czytam i dał mi to spojrzenie, że tam jest zapisana historia mojego życia, to ja zupełnie inaczej zacząłem na nie tyle patrzeć, ale doświadczać mocy tego słowa. Zacząłem się powoli właśnie odnajdywać w tym piśmie, najpierw zapoznając się z poszczególnymi, z językiem biblijnym. Jak poznałem język biblijny, później poszczególne hasła, życie, woda, to wymyśliłem sobie, że ja żyłem w innym świecie. Że na samym początku uprawiałem religioznawstwo, które nie ma nic wspólnego z religią. I teraz Bogu dziękuję, że właśnie mnie wyprowadził właśnie z takiego religioznawstwa w religię, której oczekuję zbawienia, a szczególnie w tym okresie, kiedy w okresie Ducha Świętego, który kontynuuje misję Boga Ojca i Pana Jezusa, że ja mogę się w tym odnajdywać. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Właśnie, Panie Bogusławie, nawiązał Pan do tego, o czym tu już wcześniej też mówiliśmy, że człowiek, który studiuje czy zajmuje się religią bez wiary, to jest religioznawca, a człowiek, który zajmuje się religią, wiarą i wierzy, to jest dopiero rzeczywiście człowiek wierzący. Człowiek, to jest prawdziwa teologia, tak mawiamy, że prawdziwe studiowanie teologii z wiarą to jest teologia, a tak to jest zwykłe religioznawstwo. I podobnie jest ze studium Pisma Świętego. No, nawet jeżeli byśmy najgłębiej poznawali treści biblijne bez wiary, no to będzie zwykłe po prostu studium jakiejś starożytnej, antycznej książki. Natomiast studiowane z wiarą sprawia, że to słowo staje się żywym słowem w naszym życiu.
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Jesteś na antenie?
Niech pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Paweł. Dzwonię z Bielska-Białej.
Pozdrawiamy.
Otóż w tym wszystkim jeszcze co słyszę, to jest coś takiego bardzo ważnego, że chodzi o uczucia. O wrażliwość i odczucia. Nie jest człowiek w stanie pojąć pewnych rzeczy, ale jest pewne, jest to pewne, że Jezus Chrystus jest, istnieje Bóg, istnieje Duch Święty i na wieki wieków amen. Ja sam się o tym doświadczyłem, sam doświadczamy to w życiu, tylko wszystko jest właśnie uzależnione, jak się otwieramy na prawdę. No to jest niesamowite, no po prostu niesamowite. To jest, jeżeli to jest, to trudno, to trzeba po prostu dokładnie, to trzeba tak jakby umrzeć, zatopić się i przejść do zupełnie innego wymiaru. A jeżeli chodzi o Boga, Jezusa, Chrystusa, trzeba go pojmować w Trójce Świętszej, z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym. I najważniejsze, że Jezus Chrystus pokazał nam, w jaki sposób przejść do innego wymiaru, w jaki sposób poprzez Ducha Świętego przeobrazić się, przejść za pomocą Ducha Świętego, kamienia żywego, krzyża z szerokimi ramionami i światła w centrum krzyża. To jest bardzo ważne, a na szczycie krzyża dwa promienie Ducha Świętego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
Dziękujemy. Właśnie, często w życiu szukamy różnego rodzaju wskazówek, źródła, do któremu moglibyśmy zaufać. W takim przyjęciu nauki, przyjęciu prawdy o Jezusie Chrystusie, o Trójcy Przenajświętszej, o tych tajemnicach, z którymi się stykamy każdego dnia. usłyszałem kiedyś taką piękną sentencję jednego z ojców Kościoła, nie umiem sobie przypomnieć teraz którego z ojców. Jeśli nie wiesz, jak postępować, to czyń tak, jak mówi Kościół, a kiedyś zrozumiesz. I to jest naprawdę piękna prawda pokazująca, jak wielki depozyt objawienia został dany Kościołowi, w którym my, żyjąc, z czasem zaczynamy krok po kroku pojmować te rzeczy, które były dla nas w pewnym okresie nieuchwytne, niezrozumiałe.
Bardzo prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z Polski Północnej. Ja chciałem zapytać o taką rzecz. Tutaj było o tym, że Pan Jezus wstąpił do nieba, czyli zniknął z oczu, był na ziemi, nauczył nas tego, co należy umieć, żeby być mądrym, dotrzeć do nieba. I teraz pytanie, że Pan Jezus powróci. I teraz pytanie by było, po co miałby powrócić? Jaki cel i sens byłby jego tutaj tej wizyty? Czy to na zawsze by było? Co on miałby tutaj do zrobienia, czego nie zrobił wtedy, jak już był, jak chodził po ziemi? Co on takiego w tym momencie, jak wróci, ma zamiar tutaj zrobić? Bo tutaj Żydzi, tamci starożytni pytali o to, czy przywróci Królestwo Izraela, czy tu chodzi o te królestwo, które ma zrobić dla Izraelitów, czy też o jakieś inne królestwo, chodzi o jakieś rozliczenie, o jakiś sąd, który ma się dokonać. No ale to będzie nie wiadomo kiedy, ale wiadomo, że zostawił nam naukę, że to my tutaj nie mamy czekać na niego, że on przyjdzie i zrobi porządek za nas, czy ustawi te życie, zagospodaruje ziemię, tylko no, do nas ma, dla nas te zadanie zostawił i dla tak zwanych intelektualistów przekazuje tą wiedzę. Oni są w stanie to zrozumieć. Człowiek pracujący pewnie często nie ma czasu, bo jest zajęty wieloma obowiązkami i sprawami rodzinnymi. Jak mówi Pismo Święte, taki pracujący niewiele może i zrozumie i odpowiedzialny jest, bo nie jest w stanie tego pojąć. Czyli na kim spoczywa odpowiedzialność za to, żeby ten świat wyglądał inaczej, a nie tak jak widzimy, że garstka ludzi używa dobrodziejstw technologicznych, bogactwa ziemi, a reszta ludzi, jak tylko jakieś trzęsienie ziemi się pojawi, to od razu wiemy, że na świecie jest wyzysk, oszustwo i tych pełno głodujących ludzi biednych wychodzi na ulicę i ich widać, bo tak to każdy żyje o jakimś oszustwem i no nie dowiadujemy się tego, że jednak jesteśmy oskubywani przez inteligentnych ludzi. A katechizm mówi, że do sprawujących władzę należy umacnianie wartości, które pobudzają zaufanie członków społeczności i skłaniają ich do służby na rzecz bliźnich. Uczestnictwo zaczyna się od wychowania i kultury. Słusznie możemy sądzić, że przyszły los ludzkości leży w rękach tych, którzy potrafią dać następnym pokoleniom motywy życia i nadziei. Ale to, żeby to nie były płodne nadzieje, tylko chcemy po prostu innego świata. Chcemy, żebyśmy mogli się wszyscy razem dzielić tym, co wypracujemy, a nie tylko nieliczni pracują, nieliczni korzystają z tego, a reszta tylko się przygląda i w męczarniach, w bólach, głodzie umiera po różnych częściach świata. Jak to jest z tym przyjściem Pana Jezusa i z tym, kto jest odpowiedzialny za to, że tak właśnie jest na ziemi, a nie inaczej.
Dziękujemy Panie Michale i pozdrawiamy serdecznie.
No właśnie, kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy, który się teraz dzieje? No ja myślę, że Pan Michał dał już na to odpowiedź, że tak naprawdę to my wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni, bo nie możemy obarczać odpowiedzialnością tych tak zwanych inteligentów, o których wspomniał Pan Michał. Ja zresztą nie lubię tego określenia, bo kto to jest człowiek inteligentny?
Takie proletariackie określenie, jest, takie bardzo, rodem z...
Myślę, że biblijne określenie to jest człowiek mądry. A bojaźń Boża jest początkiem mądrości. I tu, mówiąc na temat mądrości, wcale nie mamy na myśli nie wiadomo jak ogromnych studiów, długoletniego zatrzymywania się, studiowania po różnych najbardziej renomowanych uczelniach świata. Mądrość często nie idzie w parze z wiedzą, bo mądrość jest zakorzeniona w życiu, w głębokim doświadczeniu życiowym. I często mówimy o ludziach prostych, zwykłych, którzy nie skończyli z różnych powodów nawet iluś tam klas szkoły podstawowej. To jest człowiek mądry. I myślę, że to ci ludzie powinni kierować, do nich powinien należeć, w nich powinniśmy upatrywać nadzieję na pozyskanie od nich tej mądrości. To pierwsze. Drugie, jeżeli chodzi o paruzję, powtórne przyjście Chrystusa, no to dość jasno sam Jezus mówi w Ewangeliach Marka, Mateusza, Łukasza, po co przyjdzie? Przyjdzie dokonać sądu. Przyjdzie rozsądzić, na ile my, którym On pokazał drogę w kierunku nieba, na ile myśmy z tej drogi skorzystali. I on teraz przyjdzie jako sprawiedliwy sędzia i rozdzieli tych, którzy rzeczywiście szli drogą sprawiedliwości, tą, której on nauczał, na jedną stronę, tych, którzy szli drogą nieprawości, na drugą stronę. No, myślę, że tak należy to rozumieć, tak należy rozumieć powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów.
Bardzo prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krystyna z Dolnego Śląska, z Wałbrzycha. Proszę ojca, chciałam zadać pytanie, bo ja mam książkę Święta Pani, prawda? I tam pisze, że pani Fula, która, że była wzięta do nieba i ona opisuje piekło, niebo, czyściec. I tu mówi się, że nikt nie był w niebie. A ona jakoś przyszła z tego nieba i tą książkę opisała. Jak ona przechodziła te kręgi, zobaczyła, jakie są kręgi w piekle, kręgi, jakie są w czyściu i w niebie. To nie idzie się od razu do nieba, tylko najpierw kręgi zaliczyć trzeba, żeby oczyścić się z tych grzechów, przechodzić te kręgi do wyższego stopnia. No i drugie pytanie, proszę ojca, to mnie nurtuje. Dlaczego, jeśli tyle jest na świecie zła, prawda? Dlaczego, jeśli ten szatan grasuje na świecie i gubi tych ludzi, po prostu no, zniewala grzechem tych ludzi, jest bardzo źle na tym świecie. Dlaczego Bóg, nasz Bóg, w Trójcy Przenajświętszej, dlaczego nie zamknie go na stałe już w tej chwili pod tymi, no w to podziemie po prostu, żeby nie było tego zła, żeby nareszcie ten pokój nas. No właśnie, dlaczego, jeszcze raz pytam, dlaczego Bóg pozwala do tej pory, te 2000 lat już po Jezusie, że on jeszcze grasuje na tym świecie tak długo i tyle tego zła, zabijania, wojny, to wszystko. No, nie umiem tego właśnie pojąć.
Rozumiem.
I to wszystko, Bóg zapłać.
Również wielkie Bóg zapłać. Pozdrawiamy Panią, Pani Krystyno.
Odpowiedź na drugie pytanie, no ze względu na wolną wolę. Bóg dał wolną wolę również aniołom. Wiemy, że szatan jest aniołem, który się zbuntował, który wystąpił przeciwko Bogu. Dał mu wolną wolę. Nie może, dlatego że podzielił się tą wolną wolą również z nami, nie może jej ograniczać. I podobnie jak my, możemy wspaniałe, dobre, święte rzeczy robić w życiu, ale możemy również grzeszyć. Możemy występować przeciwko Bogu. Możemy Boga kochać, możemy Boga szanować, możemy Boga adorować, ale możemy Boga również znieważać. To jest decyzja naszej wolnej woli, którą Bóg nam zostawił, podobnie jak zostawił ją duchom anielskim, tak jak mówiłem wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o to wstąpienie do nieba, myślę, że to chodzi o mistyczne doświadczenie nieba. I czym innym jest fakt mówienia o niebie, czyli osiągnięciu zbawienia, bo w takim sensie mówimy o przebywaniu Jezusa Chrystusa w niebie, to jest stan absolutnej chwały Chrystusa, do której On nas również zaprasza, ale to stanie się faktem dopiero wtedy, kiedy my zostaniemy zbawieni. Jeśli natomiast któryś z mistyków mówi o swoim doświadczeniu nieba, Święty Paweł już zaczął o tym mówić, że znam człowieka, nie wie czy w tym ciele, czy w innym, który znalazł się w siódmym niebie. Podobnie tutaj może być to mistyczne doświadczenie nieba, ale to nie jest rzeczywistość zbawienia. Jeszcze nie zbawienia, bo po zbawienie możemy sięgnąć dopiero dzięki odkupieniu Chrystusa po śmierci, po tym wybraniu i wejściu na drogę, którą Chrystus nam pokazał i dojściu u końca naszej egzystencji do stanu życia Boga.
Bardzo dziękuję za tą odpowiedź i też za cały dzisiejszy program. Naszym gościem był ksiądz profesor, doktor habilitowany Sławomir Stasiak, moderator dzieła biblijnego w Legnicy, a także kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję bardzo również za możliwość poprowadzenia tej audycji. Dziękuję również wszystkim, którzy dzwonili, którzy podzielili się swoją refleksją nad Słowem Bożym. Na koniec chciałbym, jeśli mogę, pozdrowić również kilka osób. Maj to jest taki szczególny miesiąc, zwłaszcza dla nas, dla kapłanów. Przeżywamy rocznicę święceń. Chcę bardzo serdecznie pozdrowić naszych moich kolegów rocznikowych. W 1990 roku przyjmowaliśmy święcenia kapłańskie 19 maja. W tym roku 23 lata od święceń będziemy przeżywali. Drodzy koledzy, pozdrawiam i zapewniam o modlitwie. Będziemy modlili się również wspólnie w parafii w Gryfowie 19 maja wieczorem o 18. Chcę pozdrowić moją mamę. Niedługo dzień mamy, potem za chwilę imieniny. Moja mama ma na imię Janina. Kochana mamo, pozdrawiam, pamiętam i no, zapewniam o mojej modlitwie, chociaż no, to jest niestety mój wyrzut sumienia, że trochę rzadko bywam w domu, ale myślę, że mama rozumie, że tych obowiązków jest trochę. I chcę pozdrowić jeszcze księdza biskupa Stefana, biskupa naszej diecezji. Ekscelencję, modlimy się o zdrowie, bo coś tam wiem, że coś troszeczkę szwankowało, więc modlimy się o siły, zdrowie, bo chcemy mieć zdrowego i silnego biskupa.